WOIP, jak ominąć pułapki, 12 października 2011, 9.00. Modernizacje firmowych sieci komunikacyjnych w kierunku rozwiązań IP, od lat przeprowadzane przez stale powiększającą się grupę przedsiębiorców, umożliwiają stworzenie kodeksu najlepszych praktyk, usprawniających proces wdrożenia WOIP. Obniżenie kosztów, główny argument przemawiający za telefonią IP, jest równie ważne jak jakość i niezawodność połączeń. Mimo że przesyłanie głosu przez sieci pakietowe jest rozwiązaniem znanym od wielu lat, to wciąż istnieje znaczny odsetek przedsiębiorców, którzy za podstawę firmowej komunikacji uznają tradycyjne sieci głosowe. Są oni przyzwyczajeni do dobrej jakości rozmów i niezawodności wykonywania połączeń, co przekłada się bezpośrednio na oczekiwania wobec ewentualnych inwestycji w telefonie IP. Aspekt zadowolenia przyszłego odbiorcy z codziennego użytkowania systemów WOIP jest istotny nie tylko dla samego zainteresowanego oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych. Budowanie pozytywnych skojarzeń z telefonią IP jest konieczne, aby rozwiązania kolejnej generacji Unified Communications Fixed Mobile Convergence mogły zyskać znacznie większą popularność niż ma to miejsce obecnie. Zobacz też. WOIP, idealne narzędzie do sterowania botnetami, praca na żywym organizmie, powoduje, że środowisko biznesowe jest bardziej świadome wymagań technicznych sieci LAN, WN, przepustowość łącza, QoS, wybór kodeków oraz ryzyka związanego z bezpieczeństwem podsłuchy, przejęcia sesji. S. 166 155 plany. Specjaliści zajmujący się wdrażaniem firmowych systemów WOIP przekonują, że pierwszym i najważniejszym elementem gwarantującym odniesienie sukcesu jest przygotowanie jak najbardziej szczegółowego planu modernizacji sieci. Etapu tego nie da się przeprowadzić bez aktywnego udziału pionu informatycznego spółki, chcącej dokonać modernizacji. Przede wszystkim należy określić, jakie usługi będą najczęściej wykorzystywane w budowanej sieci pakietowo-głosowej: przesyłanie głosu, plików, treści multimedialnych, używanie aplikacji do telekonferencji i wideokonferencji oraz optymalny czas, kiedy rozpoczęcie wdrażania sieci będzie możliwe. Najlepiej połączyć ten okres z planowanymi wcześniej operacjami wymiany sprzętu lub aktualizacji oprogramowania. Kolejnym krokiem jest analiza obecnych i prognozowanych obciążeń sieci. Ze względu na charakter sieci pakietowych, istniejące opóźnienia i możliwość tymczasowego ograniczenia przepustowości, należy zdawać sobie sprawę, że uzyskanie niezawodności znanych z sieci głosowych 99,999% nie będzie możliwe. Dlatego ważne jest, by szacunki dotyczące potrzebnego pasma były jak najbardziej dokładne i uwzględniały również sytuację maksymalnego obciążenia sieci, na przykład gdy wszyscy pracownicy będą korzystali z WOIP lub realizowali połączenia konferencyjne. Bardzo ważnym elementem na tym etapie jest prawidłowe rozrysowanie i skonfigurowanie całej planowanej sieci: adresacja, maski, podsieci, routery, wybór protokołu SIP lub H.323 i tym podobne oraz zbadanie, czy eksploatowane obecnie systemy monitorujące będą w stanie kontrolować przyszłą sieć. Konkurencja na rynku rozwiązań WOIP jest duża, nie warto zatem spieszyć się z wyborem konkretnego dostawcy. Specjaliści twierdzą, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z ofert sprawdzonych już przez inne firmy. To zaś powinno dodatkowo zwiększać motywację producentów i operatorów do ścisłej kooperacji z potencjalnym klientem. Kwestia ta jest szczególnie istotna w końcowym etapie wdrożenia WOIP, ponieważ na równi z planowaniem ważne jest, aby odpowiednio przeszkolić wszystkich pracowników, którzy będą korzystali z nowych możliwości. Polecamy, jak nagrywać rozmowy WOIP. Aby zapewnić ciągłość działania firmowej struktury telekomunikacyjnej, należy także przeprowadzić wszystkie niezbędne testy w specjalnie przygotowanym środowisku, np. wydzielonym segmencie sieci lub stworzonym ad hoc mini zestawie teleinformatycznym. Sprawdzenie działania powinno dotyczyć przede wszystkim nowych elementów sieci, wybieranie numerów wewnętrznych i zewnętrznych IP, adresacja zasobów, działania centralek IP PBX, S. 166 156, w szczegółach drzemie siła. Protokół IP zaprojektowano do przenoszenia danych, więc główny nacisk położono w nim na wymóg ich kompletnego przesłania. Elementy takie jak szybkość realizacji czy kolejność dostarczanych pakietów nie były istotne. Istnieją przecież możliwości uszeregowania pakietów danych odebranych w niewłaściwej kolejności, a uszkodzone lub utracone fragmenty informacji mogą zostać ponownie przesłane. W przypadku systemów czasu rzeczywistego, do których zalicza się VoiceOver IP, transmitowanie pakietów zawierających dane głosowe jest bezcelowe, ponieważ zniekształci znacznie każdą rozmowę. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy opóźnienia w przesyłaniu pakietów nadmiernie wzrosną. Według zaleceń ITU, te zawartych w standardzie G. 114. Maksymalne opóźnienia w aplikacjach głosowych mogą wynosić 150 milisekundy w jednym kierunku transmisji. Wszelkie wykroczenia poza tę normę powodują, że rozmowa staje się utrudniona, nakładanie się słów. Powtórzenia. Dla użytkowników odczuwalne są już przestoje na poziomie 250 milisekundy w dwóch kierunkach RTD, round trip delay. Przy wartości RTD na poziomie 500 milisekundy jakakolwiek rozmowa staje się niemożliwa. Aby przyszły odbiorca usług VoIP nie musiał żałować decyzji o zamienieniu niezawodnej, choć mocno ograniczonej funkcjonalnie sieci głosowej na komunikację IP, należy dołożyć starań, by zminimalizować wpływ opóźnień na wyrażenia odsłuchowe klienta. Tylko kilka czynników zależy wprost od projektanta sieci VoIP. Na inne nie ma on wpływu i trzeba się z tym pogodzić. Polecamy. Szerokopasmowy internet jak prąd, gaz i woda. Podczas wstępnych wyliczeń można założyć, że dostępne algorytmy kodujące i dekodujące dźwięk mogą opóźniać transmisję danych o 15 do 37,5 milisekundy w obu kierunkach. Kolejkowanie pakietów. Uzależnione od przepustowości sieci w poszczególnych jej segmentach, to straty kolejnych 5-25 milisekundy. Do tego należy doliczyć opóźnienia routingu pakietów. Od 10 do 40 milisekundy. Czas potrzebny na przetwarzanie protokołów IP, RTP, UDP i innych. Oraz usuwanie echa jest minimalny i wynosi do 5 milisekundy. Każda zestawiona sesja jest inna, a wartości opóźnień mogą się różnić. Ich wariacje określa ITER, wymuszający stosowanie buforów po stronie odbiorczej. Jednym z elementów, które w największym stopniu wpływają na jakość rozmów VoIP, jest odpowiednio dobrany kodek. W użyciu jest ich co najmniej kilka. Różnią się kompresją dźwięku, zastosowaną modulacją i zapotrzebowaniem na pasmo. Standardowy kodek ITU, TG.711 wykorzystuje popularną technikę PCM Pulse Code Modulation i przesyła głos z przepływnością 64 kbps. Jego ogromną zaletą są minimalne opóźnienia 0,75 milisekundy, a wadą zajętość pasma. Inny kodek G.723.1 oferuje dużą kompresję, wykorzystującą dwie techniki modulacji ACLP, Algebraic Context Cited Linear Prediction, MPMLQ, Multipulse Maximum Likelihood Quantization i przesyłającą dane z szybkością 5,36,3 kbs. Zajętość pasma jest zatem niewielka, ale za to opóźnienia kodowania znaczące -37,5 milisekundy. Bardzo popularny kodek G.729. Przesyła zaś dźwięki z przepływnością 8 kbs. Modulacja CSACLP przy opóźnieniach około 15 milisekundy. Jak łatwo zauważyć, istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność między kompresją kodeku zajętością pasma, a generowanymi opóźnieniami. Do zadania administratora firmowej sieci VoIP należy m.in. optymalizacja użycia odpowiednich kodeków w różnych środowiskach. Jeśli na przykład firma chce ograniczać nakłady finansowane potrzebne do poszerzania łącza WN, to do połączenia IP można użyć kodeka G.729 w sieci wewnętrznej LAN. Z powodzeniem zaś stosować kodek G.711, gwarantujący minimalne opóźnienia, ale zajmujący więcej pasma. Kwestią priorytetów danej spółki jest odpowiednie zarządzanie głosową konfiguracją VoIP S. 2.166157 jakość kontra jakość. Podnoszenie jakości połączeń w sieciach VoIP nie jest proste ze względu na ograniczone możliwości eliminacji efektów niepożądanych. Jednym z rozwiązań mogących polepszyć subiektywny odbiór rozmowy jest wykrywanie i usuwanie ciszy VAD, Voice Activity Detection, które zabezpiecza przed transmisją pakietów zawierających ciszę, ograniczając w ten sposób rozmiar wymaganego podczas rozmowy pasma. W wielu przypadkach pozwala to oszczędzić nawet połowę pasma, ponieważ sytuacje, gdy obaj rozmówcy mówią jednocześnie, zdarzają się rzadko. Inną możliwością ograniczenia zużycia pasma i zwielokrotnienia tym samym liczby połączeń lub poprawy ich jakości jest zastosowanie kompresji nagłówka pakietów. Do przesyłania głosu w sieci IP wykorzystuje się najczęściej stos protokołów RTP/UDP/IP. Suma rozmiarów nagłówków tych trzech protokołów wynosi 40 bajtów i jest relatywnie duża, szczególnie w stosunku do około 20 bajtów danych dźwiękowych, które przenosi pakiet RTP. Fakt ten powoduje dodatkowe zapotrzebowanie na pasmo może wzrosnąć trzykrotnie dla nominalnych wartości zajętości pasma przez kodeki. Aby wyeliminować nadmiarowość, wykorzystuje się protokół CRTP, który ogranicza rozmiar nagłówków z 40 do 4 bajtów z sumą kontrolną lub 2 bajtów bez sumy. Niekorzystnym i odczuwalnym przez uczestników rozmowy VoIP efektem jest echo, którego źródłem są odbicia dźwięku po stronie odbiorczej, wychwytywane przez mikrofon i przekazywane z powrotem do nadawcy. Wpływ echa zaczyna być zauważalny, jeśli obustronne opóźnienie transmisji przekracza 50 milisekundy, co jest typowe dla technologii VoIP założenia ITU. mówiące o maksymalnym opóźnieniu, to wspominane już 150 milisekundy. Dlatego też układy przetwarzające dźwięk są wyposażane w tłumiki echa. Jedną z szeroko stosowanych technik pozwalających zabezpieczyć sieć przed dodatkowymi opóźnieniami jest serializacja, czyli podział dużych pakietów na mniejsze, które nie generują zbyt dużych opóźnień. Taki podział jest szczególnie przydatny w sieciach wykorzystujących protokół TCP/IP, który stara się wykorzystywać maksymalną dostępną przepustowość sieci do przesyłania danych. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy przy wąskim paśmie całe łącze wykorzystane jest do transmisji dużych pakietów danych, a te, które zawierają dźwięk niewielkich rozmiarów, muszą czekać w kolejce. Dzięki serializacji możliwe jest wprowadzenie przeplotu pakietów dźwiękowych pomiędzy pakietami danych. S.166158 Bezpieczeństwo VoIP. W wielu analizach prognozujących popyt na telefonie IP podkreślane są aspekty związane z bezpieczeństwem połączeń głosowych. Jest to kolejny, po argumentach związanych z jakością rozmów i niezawodnością systemów, powód do ewentualnej rezygnacji przez firmy z inwestycji w VoIP. Dlatego też dostawcy ciągle udoskonalają systemy zabezpieczeń. Wśród najczęściej spotykanych typów ataków związanych z VoIP można wyróżnić podsłuchiwanie rozmów i przechwytywanie istotnych informacji, DoS Denial of Service, Phishing, Phishing poprzez VoIP. Ostatnia metoda to klasyczny rodzaj ataku o charakterze socjotechnicznym. Polega na wyłudzeniu poufnych informacji, w tym przypadku danych dostępowych do serwera od administratorów lub do konta użytkowników od samych użytkowników. Mimo niskiego stopnia informatycznego wyrafinowania, ataki tego typu wciąż się zdarzają. Specjaliści podkreślają, że jedynym rozwiązaniem przeciwdziałającym procederowi jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich szkoleń. Atak DoS Denial of Service, znany od dawna użytkownikom internetu, jest w przypadku komunikacji VoIP o wiele bardziej niebezpieczny. Brak kontaktu telefonicznego z firmą najprawdopodobniej doprowadzi do utraty potencjalnego klienta. Problem jest dość poważny, ponieważ tak naprawdę trudno jest się bronić przed atakami typu DoS. Sprzeda się pojemne łącze dostępowe, aplikacje monitorujące wzrost ruchu, blokujące porty i tym podobne. Włamania do sieci VoIP, polegające na przechwyceniu danych podczas ruchu w sieci lub kradzieży zapisanych plików, są możliwe zaś głównie wtedy, gdy system komunikacji nie stosuje kodowania wiadomości. Szyfrowanie wiadomości powinno rozpoczynać się już na poziomie urządzenia, czyli telefonu lub komputera. Zalecaną praktyką konieczną do ochrony rozmów w sieci komunikacyjnej IP jest szyfrowanie wiadomości za pomocą TLS Transport Layer Security oraz SRTP Secure Real Time Transport Protocol. Innym użytecznym i coraz bardziej popularnym środkiem bezpieczeństwa jest IPSec Internet Protocol Security. Umożliwia on m.in. uwierzytelnianie terminali użytkowników na poziomie sieci, uwierzytelnienie źródła danych, kodowanie informacji dla zachowania poufności oraz ochronę ponownego odczytu. W najbardziej zaawansowanych wdrożeniach VoIP segment Enterprises używa się klucza kodującego AES256, jednego z najsilniejszych kluczy dostępnych na rynku. Ataki na systemy telefonii i IP są coraz powszechniejsze, co pośrednio wynika z rosnącej z każdym rokiem liczby wdrożeń VoIP w firmach. O wadze problemu przekonują doniesienia światowych operatorów, którzy systematycznie publikują statystyki i zachęcają do wdrażania odpowiednich zabezpieczeń. W 2009 rok jedna z australijskich firm, która padła ofiarą hakerów, straciła 120 tysięcy dolarów. W ciągu 46 godzin włamywacze wykonali ponad 11 tysięcy tanich połączeń. Według danych SANS Institute, ataki na najczęściej wykorzystywany port 5060 SIP przez TCP/UDP są dokonywane systematycznie i mają charakter wzrostowy. Analitycy radzą, aby nie ignorować takich doniesień i okresowo przeprowadzać testy podatności własnych systemów VoIP na najczęstsze ataki. W internecie można znaleźć wiele narzędzi pozwalających zbadać odporność firmowych rozwiązań VoIP. Co ważne, często dostępne są one w modelu open source. Popularne i jednocześnie użyteczne programy są zgromadzone w dystrybucji Backtrack Linux, dedykowanej do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa. Do analizy sieci i skanowania portów doskonale nadają się takie aplikacje jak Sipscan czy SIP Flanker. Dzięki nim administratorzy i niestety także hakerzy mogą badać porty SIP 5060, 5061, HTTP 80, SoftPhone, identyfikować dołączone urządzenia, systemy operacyjne, akceptowane konta użytkowników i tym podobne. Innym przykładem aplikacji wykrywającej odporność protokołu SIP na znane ataki przepełnienie bufora, odmowa obsługi jest Sivus. Oprogramowanie, oprócz wykrycia luk, doradzi także, co należy zrobić, by zabezpieczyć sieć. Przydatnym narzędziem badającym podatność całych sieci na ataki nie tylko VoIP jest Nessus, Istnieje również grupa aplikacji specjalnie napisanych dla VoIP-a, VoIST, VoIPONG. Pozwalają one przechwycić i zapisać wszystkie dane ze strumienia VoIP wraz z wiadomościami sygnalizacyjnymi. S.166159 MSP motorem rozwoju VoIP. Według danych zawartych w najnowszym raporcie PMR w 2010 rok, polski rynek VoIP wart był 658 miliony zł przy rocznym wzroście na poziomie 27%. W kolejnych latach tendencja wzrostowa ma zostać utrzymana. Specjaliści wskazują, że mimo obaw, po części uzasadnionych, siłą napędową klasycznych systemów VoIP będą firmy z sektora MSP małych i średnich przedsiębiorstw.